Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś rozmawiamy z profesorem Konradem Pawłowskim z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS i kierownikiem zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o wyborach w Serbii, kolejnych przedterminowych wyborach w tym kraju. No właśnie, duża dynamika w ostatnich tygodniach, dniach właściwie można powiedzieć w Serbii, co jest efektem wyborów i wyników tych wyborów. Właściwie od samego początku, od momentu ogłoszenia tych wyników w Belgradzie trwają demonstracje opozycyjnych ugrupowań, ale też obywatelskich różnych organizacji, środowisk. Z czego one wynikają, panie profesorze, i na czym opierają te protesty, poza, jak rozumiem, wspomnianymi już wcześniej tymi oskarżeniami związanymi z jakąś formą fałszowania tych wyborów, czy próbą wpływania na ich wynik przez osoby, czy związane z prezydentem Vučićem i jego środowiskiem politycznym?
Dość trafnie to zostało odzwierciedlone na plakacie jednej z tych osób protestujących. Ta osoba miała taki plakat na zasadzie: kiedy to jest wystarczająco, tak? Kad je dosta. Kiedy enough, it's enough. I to jest, mam wrażenie, to, co część osób w Serbii czuje, że ta skala tych nadużyć wyborczych była większa niż wcześniej. No chociażby dlatego, że to było to przekonanie, że SNS straci, czy traci poparcie, że to jest jednak początek takiego odsuwania tej partii od władzy i okazuje się, że partia wygrywa. W poprzednim parlamencie nie miała bezwzględnej większości, a w tym nowym według tych wyników będzie miała. Więc partia, która traci poparcie, nagle wygrywa wybory, będzie miała bezwzględną większość mandatów i będzie dalej rządzić przez kolejne 4 lata i nic się nie zmienia. Więc skala tych nieregularności widocznych, coś, co pewnie wielu obywateli Serbii uznało za takie, wczuwając się w to, jak oni to definiują, w takie trochę jednak bezczelne nadużycie, bezczelne w jakimś sensie, oni mówią o kradzieży, tak? Pewna zmiana tego wyniku wyborczego. No tak oni to widzą, więc ja tak odpowiadając na pytanie, chciałbym to zdefiniować. To spowodowało, że doszło do takiej ekspresji niezadowolenia społecznego. Pamiętajmy, że to są już kolejne protesty w Serbii. Przecież te protesty w Serbii w istocie trwają od listopada 2018 roku. Wtedy te protesty nazywały się 1 z 5 milionów. Potem była pandemia, więc zostały wyciszone. Potem były protesty przeciwko Rio Tinto, czy przeciwko kopalni litu w Serbii. Czy protesty o podłożu ekologicznym, ale też miały kontekst polityczny, dlatego że protestujący twierdzili, że władza po prostu za jakieś pieniądze zaprasza międzynarodowe korporacje, które będą niszczyły piękno, bogactwo przyrody. Czyli to były protesty ekologiczne, ale z bardzo dużym podłożem politycznym. No i teraz od maja są te protesty Serbia przeciwko przemocy, gdzie głównym tłem tych protestów jest stwierdzenie, że po prostu obecny obóz władzy zniszczył instytucje, że w Serbii nie ma instytucji. Państwo jest zawłaszczone. Więc te protesty, które trwają od 18 grudnia, codziennie wieczorem pod Republikańską Komisją Wyborczą pojawiają się osoby protestujące. Co ciekawe, jest bardzo dużo studentów wśród nich. Studentów każda władza powinna się bać, bo to jest ta grupa społeczna, która jednak wydaje mi się reprezentuje pewną świeżą krew na scenie politycznej, czy pewne idee. Więc te protesty trwają i oni się domagają już dzisiaj, na początku domagali się powtórzenia wyborów w Belgradzie, w całym mieście. No bo na ten moment wiemy, że w dwóch lokalach wyborczych będą powtórzone wybory, ale oni domagają się powtórzenia wyborów w całym Belgradzie. Jeżeli tak 40, a może 50 tysięcy ludzi przyjechało do Belgradu, żeby zagłosować, no to wypaczyło wynik wyborczy. I oni się na początku domagali właśnie powtórzenia wyborów do Zgromadzenia Miasta Belgrad, które wybiera prezydenta. A ten prezydent Belgradu jest postacią ważną, bo całe życie polityczne toczy się w Belgradzie, więc w istocie jest to częściowo polityczne stanowisko. Ale też opozycja myślała, że weźmie Belgrad, że ta liberalno-demokratyczna stolica, że oni będą mieli przynajmniej Belgrad. I to się nie udało, bo według tych wyników okazuje się, że na dzień dzisiejszy Aleksander Szapić będzie, czy kandydat SNS-u, wynika arytmetycznie, że będzie tym nowym prezydentem. Więc to były te argumenty. Ale chciałem powiedzieć, że już 20 opozycja protestująca pod RIK-iem, pod tą Republikańską Komisją Wyborczą, zaostrzyła zarzuty. Wydaje mi się, że żądania, tak? Wydaje mi się, że ci liderzy opozycji zobaczyli, że te protesty zaskoczyły jednak, bo tam jest z pierwszego dnia było około 1000 osób, drugiego dnia 4000 osób, że te protesty zaskoczyły, no i oni się dzisiaj domagają powtórzenia wyborów na wszystkich szczeblach, czyli i parlamentarnych, i do tych lokalnych w całej Serbii i oczywiście wyborów w Wojwodinie, czy takich no, prowincjonalnych wyborów. A jeszcze może jedna ciekawa rzecz, bo o której tutaj nie powiedzieliśmy, że no, w Serbii odbyły się wybory lokalne w 65 gminach i miastach, ale oczywiście to jest tylko część jednostek samorządu terytorialnego. To były przyspieszone wybory lokalne. A dlaczego tylko w części? No, opozycja twierdzi, że dlatego, że na wiosnę przyszłego roku odbędą się wybory w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego i te osoby, które z innych miast Serbii przyjechały do tych gmin i miast, gdzie odbywały się wybory i zwiększyły wynik wyborczy SNS-u, tak, one będą potem głosowały u siebie i do nich pewnie przyjadą wyborcy z tych miast, gdzie te wybory już się przeprowadziły. Więc w skrócie, oni protestują przeciwko inżynierii społecznej SNS-u, czy inżynierii politycznej SNS-u, bo ta partia potrafi zrobić wybory, które potrafi wygrać, bo to jest chyba ten zarzut taki fundamentalny, że w Serbii zamiast reformy i odsunięcia od władzy polityków, którzy są oskarżani o pewne nadużycia, jedynym lekarstwem są wybory, które z założenia wygrywa obóz władzy i nie ma żadnej zmiany. I protestują w istocie przeciwko wielu tutaj nadużyciom, które przez 11 lat widzieli i krytykują. Przynajmniej tak to widzi opozycja.
Właśnie, opozycja, która też, o czym już pan zasygnalizował, alarmuje instytucje europejskie, apeluje o to, żeby nie uznawać wyniku tych wyborów. Czy jest szansa na to, że no właśnie Europa jakoś zareaguje na te apele? Jakoś...
To jest pytanie, które w tle ma pytanie o to, czy w ogóle Unia Europejska i świat Zachodu, jakby jaki ma pomysł na stabilność Bałkanów. I tym pomysłem, czy zareaguje, no są, powoli pojawiają się głosy. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać jednak jakiejś reakcji, ale to pewnie będzie jak zwykle reakcja w stylu mediacji między obozem władzy i opozycji. Bo pamiętajmy, że SNS ma to poparcie społeczne, jakby go nie definiować, ale ma. Więc tutaj Zachód nie będzie chciał wchodzić z jakąś ostrą interwencją. A dlaczego? No bo ceną jest stabilność Bałkanów. Pamiętajmy, że prezydent Vučić był tym politykiem, który przez lata mówił o integracji europejskiej Serbii i dalej mówi. Pytanie, czy naprawdę chce Serbię doprowadzić do członkostwa w Unii Europejskiej. To jest to pytanie, o którym opozycja mówi, że być może Vučić tylko mówi o tym, ale nie jest zainteresowany reformą. I że cenę za utrzymanie stabilności Bałkanów, którą gwarantuje prezydent Vučić, jest po prostu, no, są pewne standardy, czy niskie standardy demokracji w Serbii, jak mówi opozycja. Więc ta stabilitokracja, czyli stabilność za cenę utrzymania obowiązującego porządku, to jest coś, co irytuje serbską opozycję. Bo w zasadzie...
Ale z drugiej strony jest na rękę Unii Europejskiej.
Tak, no bo Vučić jest tym politykiem, który gwarantuje, że na przykład wpływy rosyjskie i w Serbii, i w Bośni i Hercegowinie, one nie wymkną się spod pewnej kontroli. Przynajmniej do niedawna się tak wydawało, bo pamiętajmy, że we wrześniu tego roku, 24 września, doszło do incydentu zbrojnego w Bańskiej, w północnym Kosowie, które jednak postawiły na porządku dziennym szereg pytań, tak naprawdę, jakie są relacje Serbii z Rosją i czy przypadkiem nie jest tak, że Rosja with a little help from my friends, tak pomaga Serbii w destabilizacji Bałkanów, ale to są jeszcze póki co tylko spekulacje. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast co ciekawe, w tej dyskusji o sytuacji wewnętrznej w Serbii, raczej tutaj druga strona się ogłosiła medialnie, ponieważ pani rzecznik MSZ-u Federacji Rosyjskiej, Maria Zacharowa, stwierdziła, że oto Zachód organizuje w Belgradzie kolejny Majdan i miesza się w sprawy wewnętrzne Serbii. To też jest dość taka symboliczna wypowiedź, pokazująca pewne związki jednak polityczne między Serbią i Rosją i kogo bardziej Rosja chciałaby widzieć już u steru władzy w Serbii. Relacje Rosji z prezydentem Vučićem są skomplikowane, ale jednak gdyby do władzy doszła proeuropejska opozycja, to pewnie Rosja by jednak straciła pewne wpływy na scenie politycznej Serbii, która zresztą ma i zawsze je będzie miała, to z wielu powodów. Natomiast, no cóż, o tym Majdanie w Belgradzie mówią także politycy Serbskiej Partii Postępowej. Ta retoryka, że oto organizuje się bezprawny Majdan, który ma za zadanie obalenie legalnie wybranych władz. Vučić mówi, że wszystko było w porządku. No, to pokazuje, że Serbia po wyborach, zamiast, tak jak planował prezydent, wejść w fazę jakiejś deeskalacji, weszła w fazę kolejnego kryzysu politycznego. I tu rzeczywiście ten kryzys, no pytanie, czy jest przekroczona, czy Serbowie przekroczą masę krytyczną? Wydaje mi się, że jeszcze nie, ale to jest jednak moment ważny. Specyfiką też determinacji opozycji jest to, że kilku posłów tych partii opozycyjnej, tej demokratycznej opozycji, podjęło strajk głodowy. No, co prawda w Serbii te strajki głodowe zwykle kończyły się po kilku dniach i także nie były być może takie radykalne, ale jednak to pokazuje, że ta kolejna odsłona kryzysu, tego sporu między władzą i opozycją, jednak wchodzi na kolejny poziom i że no tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że ta opozycja serbska będzie czekała na jakąś bardziej zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej. Póki co jest to reakcja raczej taka zachowawcza, bo jak powiedziałem, w obecnej sytuacji międzynarodowej Zachód jest absolutnie zainteresowany stabilnością na Bałkanach, a nie kolejnym kryzysem i niebezpieczeństwem wybuchu kolejnej wojny w Europie, w sytuacji, kiedy na wschodzie trwa wojna.
O te reakcje, no oczywiście też one będą, tak jak pan powiedział, jakby być może kluczowe dla rozwoju sytuacji, stąd to pytanie. Natomiast no może chyba najbardziej kluczowe jest dziś pytanie i o to, jaki obraz Serbii dziś wyłania się po tych wyborach. No i może ważniejsze, dokąd ta Serbia zmierza, panie profesorze.
To pytanie, oczywiście dokąd zmierza Serbia, to jest to pytanie, które już w wielu publikacjach widziałem, Quo Vadis Serbio, i to były i publikacje zachodnie, i publikacje rosyjskie, które uważają, że Serbia idzie w stronę zachodu. Na zachodzie niektórzy krytycy twierdzą, że Serbia raczej tutaj jest w tym miejscu, gdzie jest, czyli chce utrzymać te dobre relacje z Rosją. Być może ta polityka Serbii, o której dzisiaj mówimy, to jest taka polityka, no to jest polityka wielowektorowości oczywiście, o której mówiliśmy, balansowania między wschodem i zachodem, i do końca sama Serbia nie wie, gdzie by się chciała znaleźć w obecnym rozdaniu, który widzimy, tak? No jest tak trochę metaforycznie. Natomiast niezależnie od tego, czy Serbia będzie członkiem Unii Europejskiej, czy będzie rozwijała relacje z państwami takimi jak Chiny czy Rosja, bo Serbia chce i to, no pytanie, czy to się da? No raczej chyba nie, bo w pewnym momencie, tak niektórzy twierdzą, w polityce jak w życiu, po prostu trzeba się na coś zdecydować. Serbia jest ekonomicznie związana z Unią Europejską, to jest główny partner handlowy, ale pewne resentymenty czy sentymenty antyzachodnie, prorosyjskie są, więc to jest pytanie. Mi się wydaje, że prezydent Vučić, który jest na scenie politycznej Serbii obecny od lat, chce na tej scenie politycznej pozostać. Życzmy Serbom dobrego wyboru i deeskalacji kryzysu, bo to jest największe państwo na Bałkanach i ono jest strategicznie bardzo ważne. W środku Półwyspu Bałkańskiego, tamtędy przebiegają tak rurociągi, które transportują gaz. W grudniu uruchomiono nowy łącznik gazowy między Serbią i Bułgarią, który pozwoli Serbii na pozyskiwanie gazu z Azerbejdżanu w przyszłym roku, więc ten gaz już będzie płynął. I to pokazuje, że Serbia dywersyfikuje uzależnienie gazowe od Rosji i też od tej Rosji się oddala, więc tutaj to jest oczywiście to, co powiedziałem, może trochę takie chaotyczne, ale taka jest ta polityka zagraniczna Serbii. Serbia chce być i tutaj.
A wielowektorowość to często się pojawia, to słowo przy tej polityce, więc to ono też tłumaczy te skomplikowane przecież relacje i międzynarodowe, i wewnętrzne tego kraju.
Także to pytanie kwowady z Serbią dalej jest aktualne.
I to też, mam nadzieję, będzie powodowało kolejne nasze spotkania, analizy, komentarze związane z tym, co się w tym kraju i w ogóle na Bałkanach dzieje. Tymczasem bardzo dziękuję za tę dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Profesor Konrad Pawłowski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A ja, korzystając jeszcze z okazji, chciałbym życzyć Państwu spokojnych, rodzinnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Niech to będzie dla Państwa czas wyjątkowy, czas spędzony w gronie wyjątkowych ludzi. W Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak, który audycję zrealizował. Na ostatnie w tym roku Studio Wschodnie zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia w sylwestrowe popołudnie, tuż po godzinie 14:00.